Zaawansowana analiza naprężeń w ciałach odkształcalnych, oparta na rygorze podejścia tensorowego i teorii Emila de Służy Sanchezia Filo, nie jest jedynie niszową dyscypliną techniczną. To fundamentalna infrastruktura poznawcza nowoczesnej gospodarki. W świecie zdominowanym przez cyfrowe symulacje, tak zwane MES, oraz zarządzanie przez przymiotnik, rygor matematyczny tensora stanowi jedyną obiektywną zapaporę przed retoryką ryzyka i błędami interpretacyjnymi. Poprzez analizę dekompozycji tensora na część hydrostatyczną i dewiatorowi, a także badanie wartości ekstremalnych, tekst ukazuje mechanizm przejścia. Od abstrakcyjnych pojęć mechaniki kontinuum do konkretnych standardów bezpieczeństwa w lotnictwie, energetyce czy budownictwie. W konsekwencji biegłość w operowaniu aparatem tensorowym zostaje podniesiona do rangi etyki profesjonalnej i narzędzia racjonalizacji ekonomicznej. Pozwala ona odróżnić ryzyko rozpoznane od wypieranego, zamieniając techniczną precyzję w systemową odpowiedzialność za życie ludzkie oraz kapitał infrastrukturalny. Nowoczesna gospodarka opiera się na tym, że materia nie zawodzi wtedy, gdy powierzamy jej życie i kapitał. Za tą banalnością bezpieczeństwa stoi nauka o naprężeniach, jedna z najbardziej niedocenionych form racjonalności technicznej. Podręcznik Emila de Służy Sanchezia Filo wyrasta z tradycji inżynierskiej, która nie ufa dekoracyjnej matematyce. Autor stosuje podejście tensorowe, kładąc nacisk na niezmienniki tensora naprężenia oraz jego składowe. Współczesny paradygmat łączy klasyczną tradycję Cauchiego z cyfrowymi bliźniakami i symulacjami MES w ramach przemysłu 4.0. Podejście tensorowe to język, dzięki któremu inżynier czy menedżer mogą rozmawiać o ryzyku bez popadania w magię przymiotników. Naprężenie nie jest zwykłą siłą w materiale. To stan zależny od kierunku płaszczyzny i konfiguracji geometrycznej, a także od historii obciążenia oraz właściwości ciała. Analiza naprężeń to fundament racjonalności gospodarczej. Kto jej nie rozumie, nie pojmuje kosztów katastrofy ani trwałości aktywów. W przemyśle ciężkim nie istnieje niewinna niewiedza. Mechanika ciał odkształcalnych traktuje materię jako kontinuum. To abstrakcja, która działa, dopóki zna własne granice. Podejście tensorowe chroni przed zarządzaniem przez przymiotnik, gdy konstrukcja ma być po prostu solidna lub bezpieczna. To puste słowa, dopóki nie zostaną przełożone na równania równowagi i marginesy bezpieczeństwa. Równania równowagi to konstytucja konstrukcji. Mogą być ignorowane w narracji, ale nigdy w rzeczywistości. Z perspektywy prawnej każda katastrofa budowlana prowadzi do pytań o standard staranności. Czy projektant uwzględnił koncentratory naprężeń? W świecie inżynierii tensor odbiera władzę retoryce i oddaje ją relacjom obiektywnym. W takich sprawach teoria staje się materiałem dowodowym. Rachunek tensorowy w sali sądowej może stać się granicą między odpowiedzialnością a jej brakiem. Z perspektywy ekonomisty analiza naprężeń to nauka o alokacji rzadkich zasobów. Jednak niedowymiarowanie kosztuje najwięcej, bo do rachunku dochodzą ludzkie życie i utrata zaufania. Prawdziwa optymalizacja polega na lokowaniu materiału tam, gdzie tensor wskazuje pracę. Tutaj pojawia się pierwsza maksyma. Nie projektuje się przeciwko średniej, lecz przeciwko ekstremum. Konstrukcje pękają lokalnie przy otworach, spoinach czy defektach materiałowych. W mechanice średnie naprężenie maskuje początek katastrofy. Sanchez Filo kładzie nacisk na niezmienniki tensora. Składowe tensora zależą od układów współrzędnych, ale jego niezmienniki nie. To opis, w którym prawda fizyczna musi przetrwać obrót układu odniesienia. W epoce symulacji komputerowych kolor map nie jest argumentem. Argumentem jest poprawna miara naprężenia i adekwatność warunków brzegowych. Konstrukcja zawali się klasycznie, zgodnie z równaniami. Stąd druga maksyma: kto rozumie tensor, ten nie klęka przed interfejsem. Gdy użytkownik rozumie mechanikę, program staje się mikroskopem. Te reprezentacje stanowią ważne szczepienie przeciwko płaskiemu myśleniu. Pokazują, że tensor jest obiektem geometrycznym, a nie tabelą cyfr udającą rzeczywistość. Geometria naprężeń przypomina tu portret psychologiczny materiału. Kluczowa jest dekompozycja tensora na część hydrostatyczną i dewiatorowi. To rozróżnienie łączy algebrę z praktyką projektową. Część hydrostatyczna odpowiada za zmianę objętości, natomiast dewiatorowi za zmianę kształtu, czyli dystorsję. W metalach plastyczność wiąże się właśnie z dewiatorem. Klasyczne kryterium Hubera Misesa ignoruje tu wpływ ciśnienia hydrostatycznego. Dekompozycja to forma diagnostyki mechanicznej. Nie pyta jedynie, ile jest naprężenia, lecz jaki rodzaj pracy wykonuje ono na materiale. W lotnictwie analiza dewiatorowi bezpośrednio wpływa na trwałość zmęczeniową konstrukcji. W każdym z tych przypadków teoria nie jest jedynie komentarzem do praktyki, lecz jej warunkiem. Tensory Pioli-Kirchhoffa otwierają obszar analizy dużych, skończonych odkształceń. Klasyczna teoria małych przemieszczeń zawodzi tam, gdzie geometria zmienia się w sposób istotny. Konieczne staje się wtedy rozróżnienie konfiguracji początkowej od aktualnej. Pierwszy tensor Pioli-Kirchhoffa wiąże siły w konfiguracji aktualnej z powierzchniami referencyjnymi. Drugi tensor Pioli-Kirchhoffa jest natomiast symetryczny, co nadaje mu kluczową rolę w nieliniowej mechanice kontinuum. Jądrem zagadnienia jest zasada obiektywności, czyli niezależność materialna od układu odniesienia. Fizyczne zachowanie materiału nie może zależeć od tego, czy obserwator patrzy z układu obróconego czy przesuniętego. Problem ten jest szczególnie delikatny przy różniczkowaniu tensorów. Analiza naprężeń jest więc praktyką kulturową, ekonomiczną i prawną. Podejście tensorowe i zasada obiektywności tworzą etykę profesjonalnego widzenia. Materia nie wybacza retoryki. Do naprężenia nie da się przemówić, trzeba je policzyć i uszanować. W przeciwnym razie odpowie własnym językiem, którym jest pęknięcie. Analiza naprężeń to ukryta infrastruktura poznawcza nowoczesnej gospodarki. Musimy zrozumieć, dlaczego tensor stał się językiem dojrzałej mechaniki ciał odkształcalnych. Tam, gdzie geometria i materiał tworzą spisek przeciwko konstrukcji, niezbędny jest aparat odporny na złudzenia. Tensor naprężenia porządkuje to, co dzieje się na nieskończenie wielu płaszczyznach w danym punkcie. Pozwala ująć fizyczny stan oddziaływań bez redukcji do przypadkowej perspektywy. Kluczem są niezmienniki tensora. Nie zależą one od obrotu układów współrzędnych ani pozycji modelera przed ekranem. To dlatego naprężenia główne wartości własne czy ślad stanowią rdzeń nowoczesnych kryteriów wytężeniowych. Materiał nie zna perspektywy obserwatora, zna tylko własny stan. Równania równowagi są pierwszą próbą podporządkowania tego stanu rygorowi. To lokalny bilans sił, który mówi, że wewnętrzne zmiany pola naprężeń i siły zewnętrzne muszą się równoważyć. Konstrukcja nie zawodzi dlatego, że zabrakło jej charakteru, lecz dlatego, że lokalnie naruszono równowagę między geometrią, materiałem i obciążeniem. Model liniowy nie powinien udawać nieliniowego świata tylko dla szybkości obliczeń. Błąd modelu bywa inwestycją w katastrofę z odroczonym terminem płatności. Materiał jest arystokratą lokalności. Nie pęka w średniej, lecz w punkcie. Ekstremalne naprężenia normalne wyznaczają płaszczyzny, na których ujawniają się naprężenia główne. Z kolei największe ścinanie zależy od różnicy między największym a najmniejszym naprężeniem głównym. To kluczowe. Zagrożenie nie zawsze tkwi w wartości szczytowej, lecz w rozpiętości stanu. Materiał cierpi przez kontrast. Geometria, koła Mohra czy kwadryki Cauchy'ego chroni myślenie przed płaskością. Przejście od macierzy tensora do reprezentacji geometrycznej to przejście od rachunku do wyobraźni technicznej. A ta jest warunkiem odpowiedzialności. Bo nie zapobiegamy temu, czego nie potrafimy sobie wyobrazić. Heksakozaedr naprężeń porządkuje płaszczyzny szczególne w trójwymiarowym stanie naprężenia. Płaszczyzny głównych wyznaczają kierunki czystych naprężeń normalnych, płaszczyzny oktaedryczne wiążą się z naprężeniem średnim i ścinaniem, a płaszczyzny maksymalnych naprężeń ścinających wskazują lokalne ekstrema deformacji. Dekompozycja tensora na część hydrostatyczną i dewiatorowi to drugi wielki akt porządkowania. Tensor sferyczny wiąże się z naprężeniem średnim, a dewiator odpowiada za zmianę kształtu. W metalach plastyczność nadaje dewiatorowi centralną rolę w kryterium Hubera-Mięsa. Jednak w materiałach kruchych, porowatych czy ziarnistych wpływ ciśnienia hydrostatycznego jest znacznie bardziej złożony. Teoria tensorowa jest gramatyką, którą należy rozszerzać o kolejne języki materiałowe. Innowacja materiałowa bez innowacji modelowania jest jak zakup fortepianu przez osobę, która zna tylko dzwonek do drzwi. Różniczkowanie tensorów to obszar, w którym teoria staje się strażnikiem sensu. W analizie pól nie interesują nas same wartości, lecz dynamika ich zmian. Zmęczenie materiału, pełzanie czy degradacja kompozytu to procesy historyczne. Dlatego analiza pochodna jest sposobem na opisanie pamięci materiału. Zasada obiektywności wprowadza tu bezwzględny wymóg. Równanie materiałowe nie może reagować na sztywny obrót ciała tak, jakby był on deformacją. W zaawansowanej mechanice kontinuum stosuje się więc obiektywne pochodne naprężeń, aby uniknąć fikcyjnych odpowiedzi modelu. W problemach dużych odkształceń kluczowe są tensory Pioli-Kirchhoffa. Podczas gdy tensor Cauchy'ego opisuje stan aktualny, Miary te odnoszą się do konfiguracji referencyjnej. Drugi tensor Peewee-Kirchhoffa pozwala budować spójne opisy energetyczne. Dojrzałość inżynierska polega na wyborze odpowiedniego języka dla danej konfiguracji. Wyboczenie to moment, w którym geometria przestaje być tłem, a staje się współautorem zdarzeń. Zaawansowana teoria naprężeń pozwala odróżnić ryzyko rozpoznane od wypieranego. Każdy z tych sektorów posługuje się innym językiem biznesowym, lecz wszystkie słuchają tego samego milczącego sędziego. Tym sędzią jest rozkład naprężeń. W lotnictwie analiza trwałości zmęczeniowej pozwala precyzyjnie lokalizować miejsca koncentracji naprężeń. O ryzyku nie decyduje sam rozmiar pęknięcia, lecz jego położenie i historia obciążeń. W aerosprężystości konstrukcja uczestniczy w sprzężeniu między przepływem, sprężystością a bezwładnością. To pokazuje, że katastrofa czasem wynika z pętli sprzężenia, w której system sam zasila własną niestabilność. Kompozyty włókniste wprowadzają kolejny poziom złożoności. Ich mechanika uszkodzeń wymaga modeli uwzględniających kierunkowość własności. Podejście tensorowe jest niezbędne, ponieważ kompozyt jest mocny tylko w określonym kierunku i przy konkretnym typie obciążenia. W motoryzacji analiza naprężeń służy racjonalizacji masy. Hipoteza Hubera-Mienza daje tu inżynierowi narzędzie do oceny plastycznego wytężenia metali. W robotyce wyburzeniowej kluczowe staje się połączenie modeli numerycznych z pomiarem. Cyfrowy bliźniak pozwala monitorować zmęczenie materiału w czasie rzeczywistym. W maszynach hydraulicznych analiza naprężeń kontaktowych pozwala optymalizować współpracę elementów i zwiększać sprawność. W energetyce naprężenia termiczne mogą zrywać śruby i inicjować pęknięcia. Tensor naprężeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa. W inżynierii lądowej beton może pękać, gdy skurcz i pełzanie generują naprężenia własne. Ignorowanie tej pamięci materiału jest jednym z najdroższych rodzajów prostoty. W infrastrukturze kolejowej prędkość zmienia charakter obciążeń. Przy kolei dużych prędkości przejazd pociągu generuje impulsowe obciążenia aerodynamiczne, które oddziałują na maszty semaforów, elementy sieci i konstrukcje wsporcze. Analiza modalna pozwala uniknąć rezonansu i przedwczesnego zmęczenia materiału. Teoria naprężeń przekłada stan lokalny na decyzję projektową, te na koszt, ryzyko i standard prawny. Przedsiębiorstwo, które rozumie ten łańcuch, zyskuje przewagę techniczną oraz instytucjonalną. Model może być wyrafinowany, a praktycznie chybiony, gdy pomija degradację materiału, błędy montażu czy zmienność eksploatacji. Teoria źródłowa wymaga więc kultury walidacji. Analiza naprężeń mówi raczej, by zrozumieć, czego model nie twierdzi i co trzeba sprawdzić, zanim pozwoli mu wpływać na rzeczywistość. Tensor naprężenia uczy, że nie wolno mylić pozoru stabilności z równowagą, a symulacji z prawdą. Materiał nie ulegnie retoryce i nie przyjmie przeprosin po awarii. Dekompozycja tensora naprężenia na część hydrostatyczną i dewiatorowi jest jednym z najważniejszych gestów interpretacyjnych mechaniki kontinuum. Część hydrostatyczna mówi o średnim stanie naprężenia normalnego i zmianie objętości. Część dewiatorowi opisuje zmianę kształtu, ścinanie i mechanizmy prowadzące do uplastycznienia. Tensor hydrostatyczny to najbardziej równomierna twarz naprężenia. Działa on jednakowo we wszystkich kierunkach i powoduje zmianę objętości, lecz nie wpływa na kształt. Tensor dewiatorowi opisuje zmianę postaci bez zmiany objętości. To rozróżnienie jest kluczowe dla teorii plastyczności metali. Kryterium Hubera-Mienza zakłada, że czyste ciśnienie hydrostatyczne nie inicjuje płynięcia materiału tak, jak robi to część dewiatorowi. Pozwala to inżynierowi oddzielić świat objętości od świata kształtu. Jest to niezbędne w projektowaniu ram pojazdów czy konstrukcji cienkościennych, gdzie analiza dewiatorowi precyzyjniej określa ryzyko zniszczenia. Należy jednak pamiętać, że model ten nie jest uniwersalny. Materiały kruche reagują zupełnie inaczej. Współczesna analiza naprężeń polega więc na wyborze modelu zgodnego z mechanizmem zniszczenia. Rytuał powtarza schemat, inżynieria pyta, czy schemat pasuje do ciała i celu. W gospodarce wiedza ta pozwala precyzyjnie wyznaczyć marginesy bezpieczeństwa i racjonalizować koszty. Koszt materiału można zmniejszyć tylko wtedy, gdy rośnie jakość wiedzy o tym, gdzie jest on naprawdę niezbędny. Dewiator oferuje istotną zaletę interpretacyjną. Pozwala spojrzeć na stan materiału nie jak na zbiór składowy, lecz jako punkt w przestrzeni mechanicznych możliwości. Niezmienniki dewiatora oraz kąt podobieństwa umożliwiają klasyfikację stanów naprężenia znacznie subtelniej niż proste etykiety, takie jak rozciąganie czy ściskanie. Jest to kluczowe dla betonu i gruntów. Dojrzałe modelowanie zaczyna się wtedy, gdy liczba przestaje zasłaniać morfologię zjawiska. Inżynier musi pytać, gdzie ścinanie jest największe i gdzie model uśrednia to, czego uśredniać nie wolno. Heksakozaedr naprężeń systematyzuje te pytania. Przesłuchuje 26 płaszczyzn i nie daje się zbyć odpowiedzią, że generalnie wszystko wygląda dobrze. Płaszczyzny oktaedryczne mają kluczowe znaczenie, ponieważ to na nich naprężenie normalne jest równe średniemu. To narzędzie łączące niezmienniki z fizycznym mechanizmem deformacji. Koła Mohra pozwalają przejść od abstrakcyjnej macierzy do relacji między naprężeniem normalnym a stycznym. Kwadryki Cauchy'ego i elipsoida samego budują wyobraźnię inżynierską, która widzi, co może pęknąć. W epoce metody elementów skończonych klasyczna geometria naprężeń nie jest zabytkiem. Bez niej inżynier patrzy na wynik symulacji jak turysta na fresk, zachwycając się kolorem, nie znając ikonografii. Różniczkowanie tensorów wprowadza do analizy czas i zmienność, budując aparat opisu materiałów w plastyczności czy zmęczeniu. Pochodna materialna łączy zmianę lokalną z konwekcyjną. Zasada obiektywności materialnej staje się nieubłagana, gdyż prawa konstytutywne muszą być niezależne od ruchu obserwatora. To zabezpieczenie przed modelem, który pomyliłby zwykły obrót z cierpieniem materiału. Gdy odkształcenia są duże, niezbędna staje się architektura tensorów Pioli-Kirchhoffa. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie w analizie wyboczeń dużych ugięć smukłych belek oraz konstrukcji cienkościennych. Klasyczna teoria małych przemieszczeń sprawdza się tylko wtedy, gdy geometria po odkształceniu nie różni się istotnie od początkowej. Gdy deformacja zmienia warunki równowagi, nie można udawać, że ciało zachowuje stary kształt. W wielu scenariuszach samo odkształcenie materiału jest niewielkie, podczas gdy przemieszczenia i rotacje są duże. Decydująca staje się wtedy nieliniowość geometryczna. Im bardziej gospodarka oszczędza materiał, tym bardziej potrzebuje nieliniowej mechaniki kontinuum. Model nieliniowy bywa wrażliwy na dane wejściowe i warunki brzegowe. Cyfrowy bliźniak jest potężny tylko, gdy podlega rygorystycznej walidacji. Z punktu widzenia prawa oznacza to wzrost znaczenia audytu i standardu należytej staranności. Jeśli dostępne są metody analizy nieliniowej, ich zaniechanie może być trudne do obrony w sytuacjach, gdy ryzyko było przewidywalne. W infrastrukturze krytycznej standard staranności rośnie wraz z dostępnością wiedzy. Z punktu widzenia ekonomii oznacza to zmianę rachunku opłacalności. Koszt analizy widzimy w budżecie przed awarią, a koszt awarii dostrzegamy po fakcie. Społeczeństwa technologiczne funkcjonują dzięki zaufaniu do niewidzialnych ekspertów. Zaufanie to opiera się na przekonaniu, że ktoś wykonał poprawny model i nie zamienił bezpieczeństwa w koszt do redukcji. Gdy dochodzi do katastrofy, częściej jest to splot błędnego modelu, korozji, presji kosztowej i kultury organizacyjnej. Dekompozycja tensora naprężenia jest metaforą dojrzałego zarządzania ryzykiem. Trzeba umieć oddzielić model od rzeczywistości oraz symulację od walidacji. Organizacja, która tego nie robi, zachowuje się jak inżynier, który zna jedną składową naprężenia i uważa, że poznał ciało stałe. W świecie konstrukcji błąd ma masę, prędkość, temperaturę i ofiary. Dlatego potrzebny jest inżynier interpretujący, który rozumie tensor, system i odpowiedzialność. Potrzebny jest regulator, który odróżnia realną analizę bezpieczeństwa od dokumentacyjnego teatru. W epoce sztucznej inteligencji wymóg ten stanie się jeszcze ostrzejszy. Analiza naprężeń jest sprawdzianem, czy model rozumie, że piękny opis nie zwiększa granicy plastyczności. Rozróżnianie jest początkiem odpowiedzialności. Kto nie odróżnia symulacji od walidacji, nie rozumie nauki. Trzeba myśleć tensorów. Jest to sztuka widzenia niewidzialnej struktury przymusu, zanim materiał powie ostatnie słowo. A ostatnie słowo materiału zwykle nie nadaje się do negocjacji. W świecie, który kocha szybkość i retoryczne obietnice, analiza naprężeń pozostaje szkołą powolnej i pokornej odpowiedzialności. Materiał nie uznaje halucynacji algorytmów ani negocjacji z zarządami. On jedynie milczy, dopóki nie przemówi językiem pęknięcia. Ostatecznie to nie modele ratują konstrukcję, lecz odwaga, by myśleć tensorów i dostrzec niewidzialną strukturę przymusu. Zanim materia powie swoje ostatnie, nieodwołalne słowo.